Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, który daje nam się poznawać w swoim Słowie, który ciągle do nas mówi. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o piątym przykazaniu Bożym. Zatrzymaliśmy się na piątym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, w którym to rozdziale znajduje się druga wersja, może wersja złe słowo, ale drugi taki zapis 10 przykazań, pierwszy mamy w Księdze Wyjścia. I zatrzymaliśmy się właśnie na piątym przykazaniu Bożym, odnosząc się do tego, co katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym piątym przykazaniu, mając na uwadze grzechy przeciwko temu piątemu przykazaniu, czyli tak naprawdę grzechy przeciwko Panu Bogu. Bo kiedy mówimy o grzechu podlegającym pod takie czy inne przykazanie Boże, to powinniśmy mieć na uwadze Pana Boga. Bo przecież Bóg, kochając nas, stwarzając nas z miłości do miłości, daje nam swoje przykazania jako wyraz swej troski o nas. Jako wyraz tego, że Jemu na nas zależy. I tak naprawdę Jego przykazanie to jest Jego miłość. Nam brakuje bardzo często takiego spojrzenia na przykazania. My raczej przykazania widzimy, może nie, że zawsze, ale niejednokrotnie jako kłody rzucane nam pod nogi. Trudno nam patrzeć zawsze, przykazanie to miłość. A tak naprawdę tak powinniśmy patrzeć. Bo przecież Bóg wszystko, co robi, wszystko, co mówi, podporządkowuje temu, abyśmy byli zbawieni. Bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Święty Paweł na innym miejscu mówi, że wolą Boga jest nasze uświęcenie. To jest wola Pana Boga. Bóg tego chce. Czyli Jego wola jest wyrazem Jego miłości wobec nas. A skoro przykazania są wyrazem woli Pana Boga, to są wyrazem miłości. Przykazanie to miłość. Dlatego, kiedy mówimy, że coś jest przeciwko przykazaniu, to tak naprawdę jest przeciwko Panu Bogu. Przeciwko Panu Bogu. Przeciwko miłości. My nie przekraczamy takiego czy innego przepisu, tylko ranimy miłość. Nie słuchamy miłości. Nie kochamy miłości, jak to wołał święty Franciszek z Asyżu. Miłość nie jest kochana. Bóg nie jest kochany. Ale wróćmy do katechizmu Kościoła katolickiego i do grzechów przeciwko Panu Bogu, przeciwko życiu, przeciwko temu, co Bóg powiedział, nie zabijaj. Oczywiście mówiliśmy już o uprawnionej obronie, zabójstwie zamierzonym, niezamierzonym. Czymś oczywistym jest oczywiście tutaj kwestia przerywania ciąży, zabijania nienarodzonych. Wielu mówi, że to jest największy grzech współczesności. Grzech rzeczywiście wołający o pomstę do nieba. Bo kiedy sobie pomyślimy, ilu ludzi rzeczywiście zostaje w ten sposób pozbawionych życia, to no jest to niesamowite. I rzeczywiście jest to coś wołającego o pomstę do nieba. Oczywiście dzisiaj mówi się, że to prawo kobiety, że to jest prawo człowieka, nie wiadomo co tam jeszcze. Ale gdzieś chyba zagubiliśmy istotę tego, o co w tym wszystkim chodzi, że to Bóg jest dawcą życia, że to Bóg nas kocha. Oczywiście to, że mamy to życie szanować, też prowadzi do tego, że prowadzi się diagnostykę dzieci przed narodzeniem. Robi się różne badania, nawet operacje, co też jest aż niewyobrażalne. Ktoś ostatnio opowiadał mi o jakimś programie w telewizji, gdzie zaproszono panią kardiochirurg, która opowiadała o operacjach na sercu dzieci nienarodzonych, sercu wielkości 50-groszówki. I wtedy ci dziennikarze byli jakoś zachwyceni tym, że właśnie ratuje się życie, przeprowadza się operacje. Mam nadzieję, że zawsze tak patrzą na dzieci nienarodzone, że tutaj nagle nie ma jakiegoś, nie wiem, zlepka komórek, nie wiadomo czego tam jeszcze, ale jest człowiek, dziecko, które trzeba ratować, które trzeba operować. Kościół nigdy nie zabraniał jakiejś właśnie diagnostyki, badań przed narodzeniem, prenatalnych. Nigdy nie zabraniał operacji. Czasami rzeczywiście może to się źle skończyć, ale właśnie, to nie ma być celem zamierzonym pozbawienie życia tego nienarodzonego dziecka. Z aborcją, zabijaniem nienarodzonych wiąże się oczywiście eutanazja. Znowu, Kościół stoi na straży życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Dzisiaj też wiele krajów prowadzi eutanazję i coraz z bardziej błahych powodów. Kiedyś to było jakieś cierpienie do zniesienia. Dzisiaj nawet takie choroby jak alkoholizm są w niektórych krajach podstawą do przeprowadzenia eutanazji. Nawet jest tak, że to lekarze podejmują decyzję. Człowiek chory już właściwie nie ma nic do powiedzenia. No ale właśnie, z jednej strony dbamy bardzo o zwierzęta, chronimy je, przypisujemy im nie wiadomo jakie prawa, a z drugiej strony życie ludzkie ma coraz mniejszą wartość. Jest to jakoś takie też jakieś niezrozumiałe, że tak jakoś dbamy o zwierzęta, chronimy je. Nie wolno ich, nie wiem, usypiać, nie wiadomo co jeszcze, prawda? A człowiek, no cóż, człowieka można. Kolejną taką rzeczą trudną to jest kwestia samobójstwa, odebrania sobie życia. Chciałbym, abyśmy posłuchali dokładnie, co mówi Kościół na ten temat. W punkcie 2281 czytamy: samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą miłością samego siebie. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego. W każdym z nas jest pragnienie życia. Mamy nawet taki instynkt samozachowawczy. Gdy rozmawiam z młodzieżą o samobójstwie, przywołuję taki przykład i nawet czasami biorę jakiś przedmiot, nie wiem, jakąś coś miękkiego, jakąś czapkę, szal, jeżeli mam, czy jakiś sweter i rzucam w stronę jakiegoś ucznia. Nie myśląc o tym, bronimy się, wystawiamy ręce. To pokazuje nam, że ten instynkt samozachowawczy jest nawet niezależny od naszego myślenia. On jest mocniejszy niż nasze myślenie. Że czymś naturalnym jest to, że człowiek siebie chroni, broni przed tym, co złe. I teraz pojawia się pytanie, co się dzieje w człowieku, gdy popełnia samobójstwo? Co takiego musi się dziać w nim, że występuje przeciwko temu instynktowi samozachowawczemu? Przeciwko temu, co Bóg w niego, używając może takie nieładnego słowa, wpisał, wdrukował. Ale pomimo tego, że samobójstwo rzeczywiście jest, jak słyszeliśmy, sprzeciwem wobec miłości Boga żywego, w punkcie 2283 czytamy: nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg w sobie wiadomy sposób może dać im możliwość zbawiennego żalu. Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie. Bo nigdy, jak powiedziałem, nie wiemy, co dzieje się w drugim człowieku, co on przeżywa. Dlatego nie tracimy nadziei. A czy w ogóle nie możemy tracić nadziei na zbawienie? To nie oznacza oczywiście, że na pewno wszyscy będą zbawieni, ale oznacza, że Bóg w sobie wiadomy sposób może jakoś dotrzeć do człowieka. Nie zmusić go, ale dotrzeć. I tutaj chciałbym przywołać też takie wydarzenie zapisane w biografii świętego księdza Jana Marii Vianneya, francuskiego proboszcza z Ars. Pewnego razu, idąc z proboszcza do kościoła, by spowiadać, po drodze natknął się na smutną kobietę. Podszedł do niej i powiedział jej: niech się pani martwi, pani mąż będzie zbawiony. Na to ona powiedziała: proszę księdza, ale on popełnił samobójstwo. Ksiądz jej odpowiedział: tak. Ale kiedy spadał z mostu do rzeki, po drodze żałował za to, co zrobił. Nie było już możliwości odwrócenia tego, ale żałował za to, co zrobił. I Bóg wejrzał na jego żal. To jest właśnie to, co czytaliśmy, że Bóg w sobie wiadomy sposób może dać im możliwość zbawiennego żalu. To jest niesamowite, że Pan Bóg do końca walczy o człowieka. I tak jak kiedy mówiliśmy o eutanazji, o aborcji, ludzie, którzy tego się dopuścili, czy czynili, jak chociażby eutanazję na innych osobach, nawet bez ich zgody. Każdy może się nawrócić. Bóg każdemu daje możliwość. Pamiętamy pewnie film Nieplanowane o Abby Johnson, szefowej takiej, nie wiem, poradni, kliniki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych, która nawróciła się. Wiele osób, które kiedyś to robiły, jak dr Nathanson, już nieżyjący, autor filmu Niemy Krzyk, który też tego się dopuścił nawet na swoich własnych dzieciach nienarodzonych. Bóg daje szansę człowiekowi. W jego oczach nikt nigdy nie jest przegrany. I dopóki człowiek żyje, Bóg o niego walczy. Daje ludzi, sytuacje, możliwości. To nie jest tak, że Bóg się odwraca. Dopóki człowiek nie wydał swojego ostatniego tchnienia, Bóg o niego walczy. Ale to nam pokazuje, jak bardzo to życie jest cenne, bo to jest taki czas, który daje nam Bóg na to, byśmy go wybrali. I dlatego Bóg chce, byśmy szanowali ten czas, życie, które nam dał. Oczywiście też pamiętamy, że życie nie jest największą wartością. Największą wartością jest Bóg, dlatego ludzie oddają swoje życie za Pana Boga, za swoich bliskich. I dlatego chciałbym zakończyć dzisiaj słowami kardynała Wyszyńskiego, który mówił, że ludzie mówią czas to pieniądz, a ja mówię czas to miłość. Bo tak jak to, co dzisiaj powiedzieliśmy, przykazanie to miłość, tak samo czas, życie, które otrzymaliśmy, to miłość, bo to jest dar od Pana Boga. Dar przez nas niezasłużony, dar, który otrzymaliśmy przez naszych rodziców. Za kilka dni będziemy cieszyć się z tego, że Bóg obdarzył swojego Syna Jezusa darem ludzkiego życia dla nas, dla naszego zbawienia. Będziemy dziękować Panu Bogu za to, że Jego Syn stał się jednym z nas. Ale to znowu nam przypomina, jak bardzo ważne, cenne jest ludzkie życie. Ten czas, który Bóg daje nam tutaj na ziemi, skoro Jego Syn stał się jednym z nas. Skoro Jego Syn przyjął ludzkie ciało, żył tutaj pośród nas. I dlatego życzę na ten czas Bożego Narodzenia, abyśmy kolejny raz odkryli, że czas to miłość, życie to miłość. Abyśmy, ciesząc się tym darem, dziękowali Panu Bogu za ten dar. A dziękując Panu Bogu za ten dar, dziękowali za tych wszystkich, których mamy obok siebie. Tak często ich nie doceniamy. Często doceniamy ich, jak już ich nie ma, jak już ich brakuje. Niech to będzie czas wielkiej wdzięczności Panu Bogu, tym, którzy są obok nas, abyśmy chcieli tak przeżywać swoje życie, by pokazać, że czas to miłość, że życie to miłość. Szczęść Boże.